Witam Państwa, Lech Pilarski. Ponownie o historii w naszym magazynie. Zajmiemy się teraz szlachtą, rodziną, dochodami, podziałami ekonomicznymi i społecznymi. Jej badaniami, czyli szlachty, zajmuje się nasz gość, profesor Piotr Guzowski z Uniwersytetu w Białymstoku. Witam Pana.
Dzień dobry.
Szlachta w Polsce przedrozbiorowej to była główna warstwa polityczna. Rządziła krajem, miała majątki, zajmowała się też sądownictwem. Na początek, jak powstała, kto mógł zostać szlachcicem?
Geneza szlachty jest elementem sporu wśród historyków. Możemy powiedzieć, że szlachta wywodzi się z późnośredniowiecznego rycerstwa, a więc grupy uprzywilejowanej, która kształtowała się w przypadku Polski, powiedzmy, już od XI wieku. No i z tym, że w literaturze przyjęło się, że najpierw nazywamy tę grupę społeczną stanem rycerskim, a już w epoce wczesnonowożytnej przyjęła się nazwa szlachta. Przy czym, żeby być szlachcicem, zasadniczo to trzeba było urodzić się szlachcicem, chociaż były szanse uzyskania nobilitacji, czy to za zasługi na polu bitwy, czy jakąś służbę na rzecz państwa, czy także pracy na uniwersytecie. Więc pewne możliwości były, choć bardziej w praktycznym takim życiu do tego stanu awansowały osoby nie do końca legalnie przychodząc do stanu. Byli to przedstawiciele czy chłopstwa, czy mieszczaństwa, którzy na różne sposoby, także przez nagany szlachectwa, czyli takie prawne udowodnienie szlacheckiego pochodzenia przy pomocy materiałów źródłowych, ale też świadków, mogły takie osoby zdobyć szlachectwo.
Albo miały duży majątek i mogły sobie kupić tytuł.
No tak.
Poprzez świadków i całą grupę.
Tak, w ten sposób na pewno było łatwiej. Tak generalnie bogatym chłopom zdarzało się awansować, no i mieszczanom przede wszystkim. Natomiast nie do końca była to droga legalna.
Czyli takie wątpliwe to było szlachectwo.
No, powiedziałbym, że starej szlachcie to się nie podobało. Nawet mamy taki przypadek Waleriana Nekandy Trepki, czyli takiego słynnego szlachcica z pierwszej połowy XVII wieku, który napisał cieszącą się dosyć dużą popularnością tak zwaną Księgę Hamów, a więc zebrał informacje o no właśnie przedstawicielach innych stanów, którzy się podszywają pod szlachtę i zostawił po nas. No, możemy mieć pewne wątpliwości na temat tego, czy do końca wiarygodna jest historia wszystkich opisanych osób. Natomiast bez wątpienia Trepka pokazał, że pewne drogi na wpół legalnego i nielegalnego dojścia do stanu szlacheckiego istniały jeszcze w pierwszej połowie XVII wieku. Potem stan zaczął się zamykać, ale jeszcze przez, powiedziałbym, większą część Rzeczpospolitej nomen szlacheckiej takie drogi awansu istniały.
No i jeszcze był ten moment, kiedy rzeczywiście bardzo mocno się ta warstwa rozszerzyła, to po Unii Polsko-Litewskiej, kiedy adoptowano rody litewskie do rodów polskich, szlacheckich.
Tak, z tym, że tutaj też jakby trzeba przyjąć, że wśród społeczeństwa państwa wczesnego litewsko-ruskiego szlachta nie była aż tak liczna, jak w...
Ja pamiętam, to jest 47 czy około 50 rodów podłączono.
Znaczy najpierw w wyniku Unii w Horodle przyjęto te najmożniejsze rody, które potem stanowiły zalążek rodów magnackich. Natomiast potem rzeczywiście ta grupa szlachty to jest około 3% całego społeczeństwa litewskiego. W przypadku korony to było dwa razy więcej, przynajmniej to było 6-7%, chociaż wszystko zależało od regionu. Były regiony, gdzie szlachty było bardzo mało, tak w Małopolsce, w województwie krakowskim to było 1,5-2%, w Wielkopolsce nieco więcej, nieco ponad 3%, no ale było też na przykład wschodnie Mazowsze, gdzie było ponad 40%, czy powiedzmy na Podlasiu to też było jakieś tak przeciętnie przyjmuje się, że 25% społeczeństwa to była szlachta.
To dlaczego takie różnice?
No to też do końca nie mamy jakby jasnej teorii, która by do końca wyjaśniała dlaczego.
Czy to może być związane z tym, że jednak Podlasie to było pogranicze? Tutaj osadzano rycerzy, żeby bronić wschodniej flanki i no, w związku z tym no, wybierano rycerzy, a nie chłopstwo do takiej
tak,
emigracji.
No pogranicze mazowieckie i podlaskie w średniowieczu to jest pogranicze czy z Prusami, czy z Jaćwingami, czy nawet z Litwinami. To jest najsensowniejsza hipoteza, która nam mówi, dlaczego bardzo dużo, bardzo drobnej szlachty zostało osadzonych no właśnie tutaj na pograniczu.
Dostawali ziemię, ale musieli pilnować granicy.
Tak, chociaż z drugiej strony też trzeba zwrócić uwagę, znaczy podobną sytuację mamy na Podolu, gdzie też jest bardzo dużo drobnej szlachty i ona miała stanowić jakby zabezpieczenie przed Tatarami. Ale z czasem ta szlachta się tak rozradza, że rody gniazdowe pojawiają się w wielu miejscach, bo tak jest i na Pomorzu, w Prusach Królewskich dawnych. Mam bardzo dużo szlachty, czy w powiecie kowieńskim, czy w powiecie pińskim, ale to już jest szlachta, która migruje z innych regionów i tam zakłada swoje siedziby. Ale to też jest bardzo podobna do takiej mazowiecko-podlaskiej drobnej szlachty, rody gniazdowe.
To ile tej szlachty było, bo powiedział pan od 3 do 10, ale nawet i więcej procent, ale jakby tak w liczbach bezwzględnych spróbować oszacować.
Znaczy my nie mamy dla okresu I Rzeczpospolitej czegoś takiego jak nowoczesny spis powszechny.
Nie, dlaczego pytam? Bo pojęcia, których pan użył, to są pojęcia względne. Natomiast wydaje nam się, że 10%, biorąc miarę współczesną, to bardzo dużo, ale musimy uwzględnić tamten poziom demograficzny.
Znaczy jeżeli przyjmiemy, że pod koniec istnienia Rzeczpospolitej w granicach, powiedzmy sprzed trzeciego rozbioru, w granicach całego państwa polsko-litewskiego mieszkało około 9-10 milionów mieszkańców, no to grubo ponad 500 tysięcy to prawdopodobnie była szlachta. Z tym, że rzeczywiście bardzo dużym problemem tego stanu były nierówności ekonomiczne i no, nam dzisiaj nawet badaczom bardzo często zawodowo zajmujących się szlachtą, szlachcic to się kojarzy bardziej z magnatem, bo jakby w Polsce magnateria, czyli ta najwyższa warstwa szlachty, która decydowała o polityce wewnętrznej państwa.
Lubomirscy, Czartoryscy i jeszcze inni.
To jest elita. Siła stanu szlacheckiego jako grupy całej sprawiła, że te największe rody nie miały formalnie lepszej pozycji prawnej. Natomiast bez wątpienia
ekonomicznie byli mocniejsi.
Ekonomicznie i politycznie, zwłaszcza po Unii Lubelskiej, kiedy do no, takich dużych, mocnych ekonomicznie rodów małopolskich, czy wielkopolskich, czy czerwonoruskich, dołączyły wielkie rodziny rusko-litewskie, magnackie, począwszy właśnie od Radziwiłłów, Chodkiewiczów, Sapiechów, prawda? Więc one zaczęły odgrywać dużą rolę.
Czyli te wielkie nazwiska to elita, ale stosunkowo nieliczna, bo ta warstwa jednak 500 tysięcy, pół miliona to jednak spora i rozległa.
Tak, no musimy powiedzieć, że tak jak w różnych regionach Polski ten odsetek szlachty był różny, tak i te rozwarstwienie stanu szlacheckiego było różne. Najbardziej w miarę równomiernie, czy na podobnej pozycji ekonomicznej funkcjonowała szlachta wielkopolska. Tam oprócz niektórych regionów typu powiat kaliski, zasadniczo możemy mówić o średniej szlachcie. Nie nazwalibyśmy jej szlachtą jednowioskową, jak to czasami w literaturze się mówi, ale taką szlachtą, która mogła dominować ekonomicznie nad resztą społeczeństwa, stać ją na funkcjonowanie w polityce lokalnej, no i miała dosyć dużą samodzielność. No ale im bardziej, prawda, na wschód, tak, tym
szaraczków coraz więcej.
Tak, szaraczków coraz więcej, jednocześnie pojawiają się też dobra wielkich magnatów.
Czyli latyfundia, ogromne obszary.
Tak, czyli są regiony, gdzie obok wielkich latyfundiów, gdzie po kilku tysięcy kilka tysięcy poddanych tacy magnaci posiadają. No, są tacy, którzy nie posiadają swoich poddanych, którzy pracują, jak to w źródłach piszą, cum aratura sua, czyli ze swoim zaprzęgiem i własnymi rękoma. No, Podlasie jest takim regionem, gdzie mamy i majątki wielkich rodzin magnackich, ale większość społeczeństwa szlacheckiego to jest drobna bardzo szlachta. Są takie regiony jak Podlasie, czy tam prowadzimy badania nad Wielkim Księstwem Litewskim, jak powiat grodzieński, powiat piński, gdzie no praktycznie kiedy pod koniec Rzeczpospolitej opodatkowano szlachtę i zachowały się źródła, które mogą nam powiedzieć realnie o dochodach szlachty, no to 90% szlachty zostało zwolnionych z podatku, ponieważ wykazywali tak niskie dochody, że w ogóle nie było z czego zbierać podatku.
Z czego żyli.
Tak, a jednocześnie obok funkcjonowali wielcy właściciele ziemscy, latyfunduści z olbrzymimi dochodami.
Wiemy, że szlachta to była klasa polityczna, czyli mogła być wybierana i mogła wybierać. Ale jakie były obowiązki szlachty? Poza tym, że tak jak każdy obywatel musieli płacić, no ale nie musieli pracować na rzecz obcą, bo mogli pracować na własnej ziemi. W przeciwieństwie do chłopów.
Znaczy jakby od późnego średniowiecza, czy ten stan szlachecki kształtujący się, wywodzący się z grupy rycerstwa i prawo do ziemi, i prawo do polityczne zyskiwał w zamian za służbę u króla, czy w razie potrzeby.
Czyli dla Rzeczpospolitej.
Tak. Przy czym oczywiście z czasem okazało się w wyniku modernizacji armii, techniki walki, strategii, wprowadzenia broni palnej, że
lepsi takie byli zaciężni niż tak, pospolite ruszenie.
Pospolite ruszenie było w wyjątkowych sytuacjach powoływane.
No i wymagało zgody szlachty, a ona tak chętnie na wojnę nie szła.
Nie, szlachta nigdy nie szła chętnie na wojnę, natomiast też trzeba pamiętać o tym, że stan szlachecki zasadniczo był zwolniony z podatku. Podatek płacono z dóbr szlacheckich, ale to nie płaciła sama szlachta, tylko płacili poddani szlacheccy. Bywały momenty trudne w historii, kiedy opodatkowywano także samą szlachtę.
To na wojsko kwarciane, to na tego typu rzeczy na przykład.
No, kiedy trzeba było wystawić armię, no to wprowadzono na przykład podatek pogłówny, on był rzadko wprowadzany, ale był i wtedy szlachta płaciła, także częściowo płaciła podatek podymny. No ci, którzy pracowali sami na roli, to też płacili. Natomiast no, z tym się wiązały prawa polityczne. W związku z tym, że Rzeczpospolita była państwem stanowym, to szlachta miała i prawa polityczne, a jednocześnie swoje sądownictwo, czyli jeżeli chciało się sądzić szlachcica, to tylko przed sądem szlacheckim.
Chociaż sami sądzili poddanych niższych stanów.
Tak, mogli w sądach dworskich tak sądzić swoich poddanych, chociaż tutaj też trzeba pamiętać o tym, że w dobrach no, średniej i bogatej szlachty czy magnatów sądy te najniższej, no to sami chłopi sprawowali, sami siebie sądzili. Natomiast w sprawach takich poważniejszych to albo trafiało do grodu i to był no, taki sędzia szlachecki, albo to trafiało do sądów miejskich, już takie sprawy o gardło na przykład. I jakby szlachta się zajmowała sądownictwem też.
Czyli podatków specjalnie nie płacili, ale ich zadaniem w razie czego była obrona ojczyzny.
Tak, tak można powiedzieć, chociaż też ja bym dodał, że bardzo dbali o to, żeby ich poddani też tych podatków nie płacili. Powiedziałbym, że przez długi czas w sytuacji pokojowej dało się w Polsce utrzymać stosunkowo sprawne państwo minimum, byśmy tak to powiedzieli. Oczywiście to nie dawało
minimum pieniędzy, minimum obowiązków czy funkcji państwowych i tak dalej, i tak dalej. No bo za wszystkim są zawsze jakieś pieniądze.
Tak, ale tak mogło funkcjonować państwo do momentu, kiedy nie było dużych zagrożeń zewnętrznych. I tak funkcjonowało państwo. To nie jest tak, że rzeczywiście na poziomie środkowoeuropejskim w XVI czy w początkach XVII wieku taki nie do końca nowoczesny model państwa w Europie Wschodniej zdawał jakąś tam, odgrywał swoją rolę, zdawał egzamin. Natomiast no potem musiało to się zmieniać. I chwilowo się zmieniało na potrzeby wojen. Potem wszystko wracało do stanu wcześniejszego.
A skończyło się rozbiorami.
No niestety.
Powiedzieliśmy, że około 500 000 owej szlachty było. Wspomnieliśmy o tym, że było bardzo duże rozwarstwienie. To jakby takiego szaraka postawić koło Radziwiłła i obok zrobić rubryczkę na dochody. To jaka była dysproporcja?
To są rzeczy, powiedziałbym, nieporównywalne, ale jeżeli przyjmiemy, że w Dobrach Janusza i Bogusława Radziwiłłów mieszkało około 800 tysięcy poddanych, no to możemy sobie wyobrazić skalę dysproporcji ich dochodów. Natomiast no, na takim poziomie codziennego egzystowania, jak popatrzymy w budżety magnackie, no to oni mają te same problemy, co zwykła szlachta, to znaczy oni też nie mają pieniędzy. Magnaci mają wielki majątek, teoretycznie stałe dochody,
wielkie ambicje,
ale też bardzo duże długi. Także po nich zostawały olbrzymie deficyty. I jak popatrzymy na majątek, to robi on wielkie wrażenie, natomiast zdolności zgromadzenia gotówki były stosunkowo ograniczone. Także dla tej najwyższej grupy społecznej.
Pana praca habilitacyjna nosi tytuł Rodzina szlachecka w Polsce przedrozbiorowej, studium demograficzne i taka jest też w formie książkowej. No właśnie, co to znaczy studium demograficzne?
Jednym z nurtów badań historycznych w tej chwili jest tak zwana demografia historyczna. Czyli,
po co to robimy?
No generalnie demografia historyczna zajmuje się są dwa główne nurty. Jeden nurt zajmuje się populacjami, czyli stanem i strukturą populacji. Tak jak dzisiaj demografowie zajmują się współczesną, na przykład Polską czy światem, no to demografowie historyczni zajmują się tym samym, tyle że w przeszłości. No a drugi nurt, którym też się zajmuje, ta praca jest z tego drugiego nurtu, to jest historia demografii rodziny i gospodarstwa domowego, czyli takie zagadnienia związane z wielkością rodziny, z wielkością gospodarstwa domowego, bo trzeba pamiętać o tym, że nie tylko szlacheckie, także chłopskie gospodarstwa to nie tylko członkowie rodziny, ale to też jest przede wszystkim służba, która mieszka wspólnie z rodziną biologiczną szlachecką. To są zagadnienia związane z zakładaniem rodziny, czyli wiek zawierania małżeństw, długość trwania związków małżeńskich, liczba dzieci, płodność, wszystkie takie elementy, które tworzą pewne biologiczne ramy funkcjonowania rodziny.
Przetrwania.
To też jest istotne, jak długo ludzie żyli, jaka była umieralność dzieci.
Co istotne w warunkach polskich, to w tym rodzie szlacheckim musiał być męski potomek, bo u nas szlachectwo dziedziczyło się po mieczu, nie po kądzieli.
Tak, znaczy no nazwisko i jakby ta tożsamość rodowa była związana z mężczyznami. Natomiast no, trzeba pamiętać, że przy bardzo dużym poziomie umieralności dzieci i nawet jeżeli przyjmiemy, że w rodzinach staropolskich nie było regulacji poczęć, czyli nie używano środków antykoncepcyjnych, no to przy dużej umieralności dzieci, mimo płodności naturalnej, to tych dzieci aż tak dużo nie dożywało. I owszem, zdarza się oczywiście tak, że bywało, że w rodzinie rodziło się 8-10 dzieci, natomiast dożywało wieku dorosłego zwykle 2-3. I bardzo duży był odsetek rodzin albo bezdzietnych, albo takich, które miały dzieci, które nie dorosły wieku dorosłego, czyli nie dożyły.
Więc i nie można było tej szlacheckości przekazać.
To było ponad 20% takich rodzin, nawet prawie 30%.
Czyli kończyły się rody szlacheckie.
Ta linia tak. Mogło być tak.
Powiedział pan, że no, badacie również tą przeciętną rodzinę. To co jadał? Jaka była ta przeciętna rodzina szlachecka? Jakimi dochodami dysponowali? Bo też się tym zajmujecie. No i skąd macie dane?
Znaczy dane są, my się opieramy na tak zwanych źródłach masowych, czyli takich, które, zresztą demografia jest nauką, która zajmuje się zjawiskami masowymi.
To no nie ale jest... kiedyś nie prowadzono żadnych badań statystycznych, nie było urzędów statystycznych, to skąd dane?
Dane, znaczy mamy dwa podstawowe źródła danych. Jedne dane to są w przypadku średniowiecza, gdzie w ogóle ten zasób źródeł jest ograniczony, to są księgi sądowe. I tutaj używamy takiej tradycyjnej metody genealogicznej, tylko że na dużych liczbach, czyli rekonstruujemy rodziny metodą genealogiczną, wyłapując nazwiska w sądzie. No i tutaj jakby to jest podstawowe źródło. W przypadku epoki wczesno-nowożytnej dochodzą źródła kościelne, czyli już w zasadzie w Polsce pojawiały się w XVI wieku metryki chrztów i ślubów, z czasem pogrzebów. I tam też da się szlachtę wyłapać. No i pojawiają się różnego rodzaju źródła państwowe, albo spisy podatkowe, albo w przypadku XVIII wieku spisy służące już statystyce modernizującego się w czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego państwa. To są spisy parafialne, robione przez księży parafialnych, ale na potrzeby państwa. I jeden z rozdziałów tej książki to jest rekonstrukcja gospodarstwa domowego na podstawie spisów Komisji Cywilno-Wojskowych z 1790, 91 i 2 roku. No i tam mamy takie dane, które mówią, ile osób mieszka w domu, czy w gospodarstwie domowym, jakie one są relacji dla siebie, ile mają lat. Więc całkiem sporo tego typu informacji jesteśmy w stanie zdobyć. No i dzięki temu można było zrekonstruować rodziny. Czasami ta rekonstrukcja dotyczy tylko osób, które dożyły wieku dorosłego. A jeżeli używamy źródeł sądowych, no to tylko z takimi mamy do czynienia. W przypadku, kiedy mamy spisy, to już dysponujemy informacjami w zasadzie o wszystkich rodzących się, bo zarejestrowane są także najmłodsze dzieci. Także całkiem sporo danych, wbrew pozorom. No i na podstawie tego możemy powiedzieć, że ta rodzina szlachecka nie była wielką rodziną. Biologicznie zwykle to było 5-6 osób. Do tego w gospodarstwach domowych zwykle to były, no, na Podlasiu czasami był jeden służący, jakiś czeladnik albo dziewka służebna. W gospodarstwach bogatszej szlachty to było więcej służących, to były troje, czworo, pięcioro. Najwięcej, jak mi się zdarzyło znaleźć, to było 107 osób, ale to było też tak, że...
To u kogo tak?
No to już były rodziny takie możnowładcze albo magnackie w sytuacji, kiedy no nie mieszkają w dworze, tylko mieszkają w pałacach i gdzie jest miejsce dla służby. Zresztą też porównywałem przeciętny metraż dworków szlacheckich, no i z badań, które da się zrobić dla XVIII-wiecznych i XIX-wiecznych dworów, to wychodzi, że jakieś 250 do 400 metrów kwadratowych było powierzchni. Była część dla rodziny szlacheckiej, ale była też część dla służby. Zwykle też obok była kuchnia, często w oddzielnym budynku były jakieś domy dla służących, dochodzących. Więc rodzina szlachecka, podlaska albo drobnoszlachecka nie różniła się za bardzo od rodziny chłopskiej. Także pod względem liczby mieszkańców.
I kuchni również, ale to temat już na kolejny program. Dzisiaj rozmawiałem z profesorem Piotrem Guzowskim z Uniwersytetu w Białymstoku, autorem nagrodzonej pracy pod tytułem Demografia rodziny szlacheckiej w Polsce, przedrozbiorowej studium demograficzne. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Lech Pilarski, do usłyszenia.